Witamy w specjalnym podcaście Tok FM i Polityki Insight, raport o mieście, w którym przybliżamy bolączki i horyzonty polskich miast.
Naświetlamy kuluary lokalnej polityki, na co dzień wolne od błysku fleszy, i tłumaczymy, kto ma najsilniejsze karty przed wyborami samorządowymi.
Przemierzamy aleje i ulice, by trafić do aktywistów i ekspertów, którzy patrzą na swoje miasta szerzej albo po prostu inaczej. Julia Cydejko, Polityka Insight.
I Maciej Szefer, Radio Tok FM. Zapraszamy na raport o mieście.
Maćku, witasz mnie na poznańskim dworcu, więc zacznijmy od dworca. Jest to taka dosyć charakterystyczna bryła, albo być może lepiej byłoby powiedzieć grupa brył, do której przylgnęła ksywka Chlebak tu w poznańskiej gwarze. I chyba faktycznie ta ksywka jest zasłużona. Rozglądam się tutaj dookoła. Dworzec rzeczywiście tętni życiem. Ludzie chodzą w te i we w te. No ale moją uwagę przyciąga stary poznański dworzec, który cały czas tu stoi, no i trochę straszy. Kiedy poznaniacy mogą realnie spodziewać się nowego dworca, na który czekają od lat poznaniacy, ale też mieszkańcy regionu, którzy przecież codziennie korzystają z dworca poznańskiego, już nie wspominając o gościach, o turystach, o wszystkich ludziach spoza Poznania, którzy na dworcu pojawiają się i to dworzec widzą jako pierwsze miejsce Poznania. Kiedy poznaniacy będą mieć dworzec, z którego rzeczywiście będą zadowoleni?
Stoimy tuż obok starego budynku dworca, który został zamknięty w roku 2012. To było tuż przed Euro 2012, przed wielką imprezą piłkarską, kiedy to otwarto ten Chlebak, który jest za naszymi plecami. No i ten Chlebak generalnie nie podoba się pasażerom, nie podoba się mieszkańcom miasta, nie podoba się społecznikom. Jest on po prostu niepraktyczny. Ze starego dworca było blisko na każdy peron, no bo był on umieszczony między torami. Ten Chlebak, o którym tak dużo się mówi w całej Polsce, no to jest obiekt umieszczony nieco z boku, a to oznacza, że do najbardziej odległych peronów jest nawet kilkaset metrów. W tym gąszczu i peronowej zawierusze, no łatwo się zgubić, powiedzmy sobie szczerze, pasażerowie tutaj nagminnie pytają, dokąd pójść na właściwy pociąg. A nowy dworzec ma stanąć nad torami, które w przyszłości mają pojawić się w miejscu tego starego dworca. No i ma to wszystko zgrabnie połączyć centrum miasta i przestrzeń targową, bo przecież mamy tutaj także obok Międzynarodowe Targi Poznańskie, które sercem biznesowym, sercem Poznania jednak nadal są. Na razie jesteśmy w sferze obietnic, deklaracji i koncepcji. Te koncepcje na razie przedstawiła Miejska Pracownia Urbanistyczna. To śmiałe założenia, ale pewnie na realizację potrzeba wiele miliardów złotych i na pewno potrzeba jeszcze akceptacji i zmian ze strony kolejarzy i ekspertów, którzy pewnie też będą chcieli dołożyć swoją cegiełkę do budowy tego poprawnego już i praktycznego węzła kolejowego, no bo w przyszłości ten dworzec musi obsługiwać jeszcze dodatkowe pociągi metropolitalnej kolei, a także być może kolej dużych prędkości. Jest to wszystko sfera planów. I myślę, że ten dworzec będzie dużym tematem w kampanii samorządowej, ale też w kolejnych kampaniach wyborczych.
Dworzec Poznański jest dosyć istotny na tle polskich dworców, bo to jest stacja, przez którą przejeżdżają pociągi kierujące się do Niemiec, ale też z Niemiec do Polski. Dlatego można by sądzić, że jest to dworzec strategiczny zarówno dla polskich kolei państwowych, jak i dla polskiego rządu, jak i dla władz poznańskich. Tak jak powiedziałeś, to co widzimy tu teraz stoi od 2012 roku, chociaż prace jakoś postępują i chociaż konsensus społeczny co do potrzeby przebudowy tego dworca jest, to prace się ślimaczą. Dlaczego tak jest? Jakie jest tło polityczne tej zawieruchy? Bo wyobrażam sobie, że jeśli przez 12 lat poznaniacy nie są w stanie rozpocząć na poważnie prac nad nowym dworcem, to gdzieś w tej układance jest jakiś polityczny konflikt.
Jest wielka polityczna przepychanka między koncepcjami miasta, przynajmniej była do tej pory. Były też obietnice polityków PiSu. Sam pamiętam, że jeszcze parę lat temu byłem tutaj na takich spotkaniach kampanijnych z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy obiecywali budowę nowego dworca. Pojawiały się koncepcje przebudowy starego gmachu, budowy tutaj hotelu. Przede wszystkim pojawiały się też deklaracje rychłego rozpoczęcia jakichkolwiek prac związanych z usprawnieniem tego węzła kolejowego, ale tu nadal wszystko odbija się o, można powiedzieć, centralną politykę, bo lokalni działacze polityczni, takie lobby lokalne, oni postulują potrzebę zmian i pilną naprawę tego organizmu. Ale tak po prawdzie to na obietnicach na razie się to kończy i na razie poza śmiałymi koncepcjami trudno już teraz słyszeć deklaracje dotyczące konkretnych terminów. Już po zmianie rządu politycy nie robią tutaj konferencji prasowych, nie spotykają się z mieszkańcami, z dziennikarzami, żeby obiecywać coś, czego na tę chwilę nie da się sfinansować ani nadal zrobić. Więc wszystko jest teraz w rękach kolejarzy, tak przynajmniej wygląda stan na tę chwilę, na początek marca. A czy lokalni działacze albo nowy prezydent Poznania będzie miał jakąś inną koncepcję na przebudowę tego dworca? Być może tego dowiemy się w kampanii.
I o architekturze Poznania na pewno jeszcze porozmawiamy, między innymi na debacie przedwyborczej, na którą niniejszym zapraszamy, a która odbędzie się 12 marca o godzinie 18:30 na antenie Radia Tok FM. Tam kandydaci na prezydenta Poznania będą oczywiście tłumaczyć się między innymi z pomysłów na inwestycje, ale mam nadzieję, że też inwestycje w usługi publiczne, nie tylko w infrastrukturę. I właśnie o usługi publiczne chciałam Cię jeszcze teraz zapytać. Co tu jest do zrobienia z Twojej perspektywy jako poznaniaka, jako reportera, który śledzi wydarzenia w Poznaniu? I czy ta kampania może rzeczywiście pobudzić tę debatę? Debatę o służbie zdrowia, o edukacji, o opiece społecznej. Poznań jest uważany za miasto bogate, rozwinięte, ale jest to miasto bez szpitala psychiatrycznego. 1 września brakowało w poznańskich szkołach 900 nauczycieli i pytanie w związku z tym, na ile poznaniacy szukają źródeł tych problemów w polityce lokalnej, a na ile przeskakują trochę nad tą polityką lokalną i patrzą na Warszawę. Bo wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie o kampanię samorządową. Czy kampania samorządowa może ożywić debatę na te tematy, biorąc pod uwagę, że urzędujący prezydent Jacek Jaśkowiak raczej nie będzie zbyt wylewnie spowiadał się z własnych zaniedbań, może nawet błędów, to zagrażałoby jego bezpiecznej na ten moment przewadze. Jak Ty widzisz kwestię inwestycji w usługi publiczne, rozwijania dostępności usług publicznych w Poznaniu?
Temat usług publicznych, rozwoju miasta i rozwoju biznesu w Poznaniu jest już na tapecie wszystkich uczestników kampanii wyborczej, bo politycy czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Trzeciej Drogi, które przedstawiły już swoich kandydatów na prezydenta Poznania, prześcigają się przede wszystkim na razie w punktowaniu dokonań prezydenta Jaśkowiaka i twierdzą, że ten przez te dwie swoje kadencje po prostu zwijał Poznań, a nie rozwijał. I mówią tutaj, że inne miasta w Polsce rzeczywiście prześcignęły ten przedsiębiorczy Poznań, który nie przyciąga już biznesu, wręcz odpycha, zdaniem tych polityków, ten największy i najbardziej dochodowy biznes od stolicy Wielkopolski. Moje zdanie jest nieco inne, bo jesteśmy w sercu miasta, które faktycznie, jeśli chodzi o dworzec, wymaga gruntownych zmian, ale tuż obok nas, na terenie starego dworca PKS, jest coś takiego jak Nowy Rynek. To jest centrum biznesowe, w którym ten biznes troszeczkę się rozwija. Jeśli chodzi o szpitale, no to faktycznie ten brak szpitala psychiatrycznego jest ogromnym problemem i w ogóle sprawa zdrowia psychicznego jest tematem, który powinien zostać podjęty na szczeblu rządowym i samorządowym. Właściwie wszyscy powinni iść tutaj ręka w rękę i działać w tej materii, aby tę sytuację jak najszybciej zmienić. Ale w praktyce jest trochę tak, że duże inwestycje, jeśli chodzi o na przykład szpitale w Poznaniu, trwają lub zostały zakończone. I czy to jest zasługa prezydenta Jaśkowiaka? Moim zdaniem nie zupełnie, bo 2 lata temu otwarte zostało Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, to samorządowy szpital podległy pod marszałka województwa i o budowie tego szpitala mówiło się od wielu, wielu lat. Na Grunwaldzie powstaje i chyba na wiosnę przyjmie pierwszych pacjentów zintegrowany centralny szpital kliniczny. To z kolei Uniwersytet Medyczny, tam w tej materii akurat najbardziej działa i będzie to chyba najnowocześniejszy szpital, przynajmniej w tej części Polski. Ale generalnie problemy związane z między innymi służbą zdrowia czy z brakiem kadry nauczycielskiej w oświacie, o których wspominałaś, no to jest temat, który na pewno będzie wymagał podjęcia, ale czy on będzie tym głównym wątkiem w kampanii samorządowej? Moim zdaniem nie zupełnie, bo ta kampania samorządowa i wybory prezydenta miasta, one w tej chwili bardziej koncentrują się na tym, żeby ożywić centrum miasta, w którym właśnie kończą się te główne remonty trwające od wielu, wielu lat. Tematem jest ożywienie centrum, przywrócenie biznesu, większej liczby restauracji i ożywienie tego centrum Poznania. I na te elementy wskazują politycy, którzy ubiegają się między innymi o fotel prezydenta miasta. I myślę, że ta kampania wyborcza będzie ogniskowała wokół tych elementów, które dotyczą bezpośrednio poznaniaków. No głośno jest o strefie płatnego parkowania, która według niektórych jest za droga, według polityków PiS-u szczególnie. Obecne władze miasta bronią się, że centrum miasta ma nie być dla samochodów, dlatego strefa jest taka droga i dlatego jest też według nich łatwiej znaleźć miejsce postojowe w centrum. To są te przyziemne problemy, które generalnie denerwują i frapują wszystkich poznaniaków czy wielkopolan i myślę, że tu akurat będzie ogniskowała się ta kampania wyborcza.
Będzie o czym rozmawiać, to gdzie mnie teraz zabierasz?
Teraz pójdziemy w kierunku centrum miasta. Na pewno przejdziemy przez fragment remontowanej, a właściwie wyremontowanej już ulicy Święty Marcin. Może zahaczymy o Stary Rynek i zabiorę cię na wzgórze Świętego Wojciecha. To takie historyczne miejsce, o którym się mało mówi, a tam się bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o tożsamość, historię, rozwój, deweloperkę, dosłownie wszystko.
Świetnie, to w drogę.
Naszym pierwszym gościem w raporcie o mieście z Poznania jest krytyk architektury Jakub Głaz. Kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy w miejscu dość szczególnym, ale też mało oczywistym z perspektywy ruchu turystycznego na pewno.
Siedzimy w miejscu, które znajduje się zaraz obok najlepszego w Poznaniu pomnika, a właściwie wielkiej kompozycji przestrzennej, będącej upamiętnieniem Armii Poznań. Z początku lat 80. przepiękna kompozycja przestrzenna, w abstrakcyjny sposób obrazująca sytuację wojsk, które wtedy musiały walczyć z hitlerowską nawałą. Przykład bardzo dobrej architektury komemoratywnej, bo to właściwie architektura. A pomnik znajduje się zaraz przy wzgórzu Świętego Wojciecha, czyli przy historycznym wzgórzu dawnej osady Świętego Wojciecha, na którym znajdują się dwa zabytkowe kościoły, jeden gotycki, drugi późniejszy, karmelici bosi i tak dalej. Za nami znajduje się Cytadela, czyli przepiękny, wielki park wykonany w latach 60. w miejscu dawnej fortyfikacji, dawnej cytadeli, która górowała nad miastem, w miejscu fortu Winiary. Oraz, co pewnie słychać gdzieś z oddali, obok miejsca, w którym kiedyś znajdowało się sztuczne lodowisko Bogdanka, powstaje obecnie Muzeum Powstania Wielkopolskiego według projektu warszawskiej grupy WXCA wyłonionego w roku 2019. Z kolei jeszcze kawałek za miejscem, w którym powstaje muzeum, znajduje się stara rzeźnia, która 20 kilka lat czekała na swoją i rewaloryzację oraz odnowę, ale także ponowne wykorzystanie. I to się zaczyna w tej chwili dziać. Środek ciężkości Śródmieścia zaczyna się tutaj nieco przesuwać i bardzo dobrze, bo to jest przestrzeń odcięta w latach 70. trasą szybkiego ruchu, trasą Chwaliszewską od Starego Miasta, w związku z czym przez długie lata zapomniana, częściowo leżąca odłogiem. To były też tereny w dużej mierze przemysłowe, w związku z tym aż do lat 90. trwała tutaj jeszcze produkcja, czy to właśnie wędlin w starej rzeźni, która funkcjonowała do roku 2000, a także w innych zakładach, które tutaj się mieściły.
A ja i Maciek przemieściliśmy się tutaj z dworca poznańskiego, częściowo tramwajem, albo mówiąc po poznańsku bimbą, a częściowo piechotą. I podczas tego spaceru minęliśmy kilka obiektów architektonicznych, które zwróciły moją uwagę jako osoby przyjezdnej. Między innymi mijaliśmy areszt śledczy w Poznaniu, który sąsiaduje z budynkiem Sądu Okręgowego. Minęliśmy też budynek dawnej synagogi, która później pełniła funkcję miejskiej pływalni. Byliśmy na ulicy Gwarnej, która jest w trakcie remontu. No a teraz jesteśmy koło kolejnego placu budowy, gdzie powstaje nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Co ciekawe i co też mnie uderzyło, Poznań cały czas nie może poradzić sobie z koncepcją dworca, nie może zacząć go budować, ale nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego, obiekt bardzo istotny z perspektywy polityki historycznej, tożsamościowej, budowa trwa w najlepsze. Gdzie w tym wszystkim miszmaszu architektonicznym jakaś urbanistyczna wizja i jak twoim zdaniem władze lokalne po tych wyborach samorządowych powinny dalej budować ten Poznań?
Z urbanistyczną wizją Poznania mamy problem od dawna, ponieważ takiej wizji wyraźnie nakreślonej i czytelnej, a także konsekwentnie realizowanej, słowo konsekwencja jest tu niezwykle istotne, w Poznaniu już od dość dawna nie mamy. Mamy raczej reaktywne zarządzanie przestrzenią, w mniejszym stopniu kreatywne. Oczywiście nie wszędzie, nie w każdym miejscu, ale patrząc całościowo na szeroko rozumiane Śródmieście, bo oni tutaj mówimy o tym miejscu, które jest rozpoznawane jako rdzeń miasta, w Śródmieściu tej wizji do końca niestety nie widać. Jeśli chodzi o wyzwania związane z kolejną kadencją, to są wyzwania, które stały także, lecz nie zostały niestety podjęte przed Jackiem Jaśkowiakiem, kiedy zdobył władzę w roku 2014. Chodzi mianowicie o reformy zarządzania przestrzenią na poziomie Urzędu Miasta i podległych mu jednostek. Ta reforma zarządzania w ogóle miastem powinna się była odbyć już dawno temu. Urząd Miasta, nawet jeśli pracują tam ludzie zdolni lub kreatywni, na pewno nie wykorzystuje ich potencjału we właściwy sposób ze względu na starą, bardzo już zaskorupiałą strukturę, w której wydziały współpracują ze sobą często dość słabo z tego względu, że ta struktura nie pozwala im robić tego lepiej. Często w jednym wydziale zapadają decyzje, o których nie wie drugi, albo komunikują się ze sobą słabo. Pewne uzgodnienia przekazywane z wydziału do innej jednostki, z jednostki do spółki poznańskiej inwestycje miejskie zmieniają się tak bardzo, że finalnie w ogóle nie przypominają idei, która stała na początku tych działań. Tak więc to jest jakby to wyzwanie, przed którym ktokolwiek w tych wyborach zwycięży, z wyjątkiem pewnie Jacka Jaśkowiaka, który nie zrobi tego, czego nie zdołał zrobić przez ostatnie 9,5 roku, stanął.
Czy przed Jackiem Jaśkowiakiem albo ewentualnymi jego następcami stoi też kwestia rozwiązania takich problemów właściwie ciągnących się w Poznaniu od lat? Na przykład kwestia poznańskiej synagogi, która w tej chwili niszczeje?
Sprawa poznańskiej synagogi, dawnej poznańskiej synagogi, to jest wielki wstyd dla miasta w całości. Myślę, że Jacek Jaśkowiak tego problemu nie rozwiąże, ponieważ udzielając wywiadu, a właściwie wypowiadając się w tekście Wiolety Szostak, powiedział, że skoro Żydzi to sprzedali, to on nie będzie ich uszczęśliwiał na siłę i nie będzie już o ten budynek w jakikolwiek sposób zabiegał czy walczył. Ale ta sprawa, która właściwie zasługuje na zupełnie osobny podcast, tyle jest tam wątków i tyle jest historii z nią związanych, ta sprawa pokazuje, że w Poznaniu nigdy nie było ani woli, ani chęci, żeby ten budynek odpowiednio zagospodarować, kiedy jeszcze była ku temu okazja, on obecnie jest w prywatnych rękach, żeby ten jedyny widoczny ślad po gminie żydowskiej, która w Poznaniu istniała, w jakiś sposób wyeksponować, w jaki, na to pytanie powinna odpowiedzieć i debata, i warsztaty, i konkurs architektoniczny, który nigdy się nie odbył. To jest wielki wstyd. Mam wrażenie, że wszystkim jest wygodnie w tym mieście, w każdym razie nie wszystkim, ale w większości decydentów, a także nazwijmy to elit tego miasta, o ile możemy mówić o elitach Poznania, jest to na rękę, że ten budynek się rozpada, że świadectwo istnienia Żydów specjalnie już nie będzie zaznaczane w przestrzeni. Zacytuję wysokiego rangą urzędnika, zajmującego się sprawami przestrzeni, który powiedział, skoro Żydzi to sprzedali, bo tak się stało, nie mogli tego zagospodarować, bo nie mieli pieniędzy, skoro Żydzi to sprzedali, to ja bym to wywalił.
Korci mnie, żeby zapytać cię jeszcze o to, gdzie w tym wszystkim są mieszkańcy Poznania, którzy, jak spodziewam się, podobnie jak mieszkańcy innych miast w Polsce, borykają się z trudną sytuacją na rynku mieszkaniowym, z małą dostępnością mieszkań i rosnącymi cenami. Czy Poznań ma jakiś pomysł na to, jak politykę mieszkaniową w mieście rozwikłać, przeciąć ten węzeł gordyjski? Czy muszą przyjść nowe władze i nowa krew, żeby cokolwiek się w tej sprawie ruszyło?
Myślę, że problem mieszkaniowy w Poznaniu jest bardzo podobny do tego, co dzieje się w innych miastach. Nawet jestem tego pewien. Z pewnością władze miasta ten problem rozwiązują w najprostszy i oczywiście niewłaściwy sposób, czyli sprzyjając deweloperom, którzy stawiają wielką liczbę nowych bloków w miejscach często bardzo atrakcyjnych, ponieważ przez pewien czas niezagospodarowanych. Teraz znajdują się one blisko centrum i są gratką zarówno dla deweloperów, ale także dla tych, którzy mają dość pieniędzy, a tych pieniędzy trzeba mieć naprawdę teraz dużo, żeby te mieszkania kupić. Polityki, która w jakikolwiek sposób ogarniałaby całościowo problemy mieszkaniowe, nie ma. Chociaż trzeba jedną rzecz przyznać, od dobrych kilku lat, 7-8 lat, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych stawia coraz więcej budynków komunalnych, będących w zasobie komunalnym, i te budynki po początkowej fazie, na gdzieś w połowie lat 10., kiedy były wyjątkowo złej jakości architektonicznej, są coraz ciekawsze, coraz lepiej dopasowane do potrzeb przyszłych najemców. W miejscach, którymi Poznań dysponuje, to są często dość interesujące miejsca. I tu trzeba przyznać, że jeśli chodzi o wzmacnianie zasobu komunalnego, jest coraz lepiej, chociaż jest to stale liczba niewystarczająca. Brakuje nam też konkursów na te osiedla, które powstają. Cieszy, że Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych tę nową substancję mieszkaniową tworzy, chociaż jeśli chodzi o zarządzanie tym, co już ma w swoich rękach, no tutaj opinie są na temat jakości tego zarządzania bardzo mocno podzielone. Są też bardzo głosy krytyczne, tak więc myślę, że przed ZKZL-em jeszcze dużo wyzwań mających na celu poprawę zarządzania tym, co ma, a także jeśli chodzi o konkursy, tym, co buduje lub budować w przyszłości będzie.
Głośno, nie tylko w tej kampanii wyborczej, ale także już od wielu lat mówi się o ochronie klinów zieleni, a mnie kusi, żeby zapytać tutaj o takie miejsca jak poznańska Malta, która de facto jest miejscem rekreacyjnym, symbolem Poznania. Teraz będzie symbolem miasta z wielkim hotelem. To porażka władz miasta.
To porażka władz miasta, porażka radnych. Wynika to z tego, że dla terenu Malty, czyli Dumy Poznania wybudowanej w bardzo ciężkich latach 80., oddanej do użytku w roku 90., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalono w roku 2002 według obowiązujących wtedy reguł, które nie przystają do dzisiejszych realiów. I właśnie tutaj się ujawnia brak tej całościowej wizji i spójnej polityki. Już dawno, 10 lat temu co najmniej, ktoś z zarządzających poznańską przestrzenią powinien był zauważyć, że plan ten jest w tej chwili już dziurawy, zbyt liberalny i powinno się go w związku z tym naprawić. Nie zrobiono tego przez bardzo długi czas. W związku z tym możliwa jest budowa hotelu w takim miejscu, w którym jest to wyjątkowo niewłaściwe. Możliwa jest także budowa tak zwanego apart hotelu, czyli de facto mieszkań na sprzedaż w miejscu pod usługę hotelową na drugim brzegu jeziora. I dopiero teraz, kiedy te dwie rzeczy się wydarzyły, zresztą rzeczy, o których już od dawna wiadomo, że mogły mieć miejsce, radni po awanturze, nawet pewnego rodzaju burzy medialnej i politycznej w grudniu, zdecydowali, że należy ten plan, zresztą w rozszerzonym zakresie obejmującym także zoo i przyległe tereny zielone, wywołać i uchwalić od nowa. Tak się stało ze Starym Miastem. Tam także był plan 20-letni, który już bardzo mocno odstawał od dzisiejszych realiów. Ciągle trzeba było wycinkowo zmieniać ten plan po to, żeby dostosować go do współczesnych potrzeb. I zrealizowano nowy plan, który jest już uchwalony. Tam akurat ta inicjatywa na szczęście w którymś miejscu się pojawiła. No a na Malcie to trochę już musztarda po obiedzie, niestety.
Jakub Głaz, krytyk architektury, Centrum Otwarte, był Państwa i naszym gościem. My pędzimy dalej. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pędzimy pod Urząd Miasta. Chcesz zobaczyć kolejny fragment Poznania?
Bardzo chętnie.
Pełna wersja podcastu Raport o Mieście dostępna jest dla subskrybentów Tok FM Premium na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM oraz na Apple Podcasts. Tok FM i Polityka Insight zapraszają do wysłuchania debaty kandydatów na prezydenta Poznania. Słuchaj we wtorek o 18.30 w Tok FM. Podcast z zapisem debaty będzie do odsłuchania na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. A w kolejnym odcinku podcastu zapraszamy do Katowic.